Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj ma być taki temat wiara i nawrócenie. Nie ma wiary bez miłosierdzia i nie ma wiary bez Bożej łaski. A nie ma nawrócenia także bez miłosierdzia. To, co będę mówił w oparciu o encyklikę błogosławionego Jana Pawła II, a ta encyklika to Dives in Misericordia, Bóg bogaty w miłosierdzie. Ktoś powiedział, no papież chyba, że to jest największy przymiot Pana Boga. Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia, czyli dał nawrócenie. To są słowa świętego Pawła z listu do Efezjan. W pierwszej encyklice papież, w tej Redemptor Hominis, mówiliśmy na ten temat, Ojciec Święty porusza ten sam temat, tylko pod innym kątem, w innej perspektywie. Bóg Zbawicielem, Redemptor Hominis. Nie ma zbawienia bez Bożego miłosierdzia, więc to bardzo się jedno z drugim zazębia. Redemptor Hominis to jest pierwsza encyklika, Dives in Misericordia to jest encyklika druga Ojca Świętego. Ta pierwsza encyklika pokazała prawdę o człowieku, która w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. I Chrystus odsłania oblicze swojego Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy. I znów są to słowa świętego Pawła z listu do Koryntian. Miłosierdzia domagają się ludzie. To jest wołanie wielu serc ludzkich, którzy cierpią i którzy mają nadzieję i wątpią i oczekują. Oczekują tego miłosierdzia. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. W Starym Testamencie jest bardzo wiele razy mowa o miłosierdziu. I to mówi Bóg o tym miłosierdziu różnego rodzaju porównaniach, przypowieściach, zdarzeniach. I znów w liście do Efezjan Paweł mówi, kto widzi Chrystusa, widzi i Ojca. I Ojciec jest widoczny w Jezusie Chrystusie, Ojciec, który jest bogaty w miłosierdzie, bo wiele razy to miłosierdzie zostało przez Chrystusa ukazane. Człowiekowi może w dzisiejszych czasach wydawać się, że tego miłosierdzia nie będzie potrzebował, bo ma bardzo wielki, spotyka się z wielkim rozwojem techniki, o wiele bardziej niż kiedykolwiek. Stał się Panem i uczynił ziemię poddaną, panuje nad ziemią. I wydawałoby się, że i już nie ma miejsca na ziemi, nie ma miejsca dla miłosierdzia, że wszystkiemu zaradzi sobie sam. Wydaje się, że ten świat jest mocny i człowiek nie potrzebuje tego miłosierdzia. Tymczasem owszem, ten Świat jest mocny, ale i zarazem słaby. Widzimy to na każdym kroku. Ten świat dzisiejszy jest zdolny do tego, co jest najlepsze i do tego, co jest najgorsze. Jest to świat, który jest wolny, ale ileż w tym świecie jest niewolnictwa? Ileż jest braterstwa w tym świecie i nienawiści? I człowiek, który myśli, wie, że nie wszystkim da się pokierować należycie tymi siłami, z którymi się spotyka. Te siły mogą go zmiażdżyć. Wiele zagrożeń, które, z którymi spotyka się człowiek, może nawet i z takimi, których po prostu kiedyś nie było. Dzisiaj jest ich coraz więcej i tym bardziej ten człowiek dzisiejszy woła do Boga, który jest Ojcem Miłosierdzia. Bo jest rzeczywiście człowiek zagrożony w swojej egzystencji i człowiek jest zagrożony w swojej godności. I dlatego też wielu ludzi, wiele środowisk kieruje się w swoim życiu wiarą i niejako spontanicznie zwraca się do Bożego Miłosierdzia w dzisiejszej sytuacji Kościoła, czy też w dzisiejszej sytuacji świata. Jak weźmiemy Nowy Testament, to od samego początku Jezus, jak zaczął publicznie nauczać, odwoływał się do Bożego Miłosierdzia. Są takie słowa u świętego Łukasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski u Pana. Popatrzmy na czyny i słowa Jezusa Chrystusa. Znamienne to, że Jezus głosi to słowo nade wszystko ubogim, nie mającym środków do życia, ludziom, których pozbawiono wolności, ludziom chorym, ślepym, którzy nie widzą całego piękna stworzenia, ci, którzy żyją w ucisku serca, którzy doznają społecznej niesprawiedliwości i wreszcie grzesznikom. To słowo głosi. I Jezus jest takim przejrzystym znakiem Boga, który jest miłością, bo ciągle Chrystus mówi o Bogu, który kocha. I On jest znakiem Ojca, to jest Jego Synem, ale znakiem miłości Ojca. I w Nim współcześni Mu mogli zobaczyć Ojca, czyli zobaczyć Boga. A kiedy Jan Chrzciciel, przypominacie sobie, posłał swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, kto Ty jesteś? Czy Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść, na którego czekamy? Jezus, powołując się na to świadectwo, od którego zaczął swoje nauczanie w Nazarecie, powiedział tak, idźcie i donieście Janowi, coście widzieli, coście słyszeli. I tu właśnie wskazuje na miłosierdzie wobec drugiego człowieka. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędować i doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelią. Błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. A więc jego działalność, która objawiła się w świecie, w którym ludzie żyli, ta działalność jest pełna miłości. A miłość to nie jest nic innego jak miłosierdzie. Jest to miłość czynna, która zwraca się do człowieka, ogarnia całego człowieka, daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, no i z grzechem. W zetknięciu z grzechem. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym miłosierdziem, czyli okazuje miłosierdzie. Mówi, że objawia Boga, który jest miłością. Objawia Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. To są znów słowa świętego Pawła. Jezus czyni miłosierdzie jednym z głównych tematów swojego nauczania przez przypowieści. O, ta piękna przypowieść o synu marnotrawnym, czy też o miłosiernym Samarytaninie, o niemiłosiernym słudze, przypowieść o pasterzu, który pozostawia 99 na boku, bo oni są bezpieczni, a szuka tej jednej zagubionej, albo o tej niewieście, która zgubiła drachmę i wymiata wszystkie kąty, mieszkanie w poszukiwaniu tej zagubionej drachmy. A więc Ewangelia, czyli dobra nowina Jezusa Chrystusa, zasłużyła na nazwę Ewangelii Miłosierdzia, czyli dobrej nowiny o miłosierdziu. I również Bóg stawia człowiekowi wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. To jest w tej przypowieści o niemiłosiernym słudze. Darowano mu bardzo dużo, ale on, kiedy spotkał dłużnika, no to do więzienia go zamknął, całą rodzinę, bo mu był winien jakieś tam grosze, a sam doświadczył niedawno ogromnego miłosierdzia. Ale też i to, co powiedział Pan Jezus, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Papież Jan Paweł II tak ukazuje to miłosierdzie ze Starego Testamentu, a potem to miłosierdzie z Nowego Testamentu. Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, tak jak ktoś wybiera oblubieńca, to takie słowo staromodne, dziś niemodne, ale wybra narzeczonego, narzeczoną, no to więc obdarza ją miłością. Więc Bóg też wybrał taką oblubienicę Żydów. Wcale oni nie byli jacyś wtedy, no to Żydzi byli wcale no, takim narodem poniewieranym w tym czasie. A ich wybrał. I temu wybranemu narodowi przebacza winy, zdrady, niewierność. Chociaż znacie te historie wędrówki przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Tam robią tego cielca, potem wody brakuje, mięsa brakuje, buntują się. I Bóg za każdym razem okazuje miłosierdzie i oni powracają do łaski Boga. Bo potęga miłosierdzia jest większa niż grzech i niewierność ludu wybranego. Albo Dawid, ten piękny psalm 50, Dawid, który zgrzeszył, no bo spodobała mu się żona Uriasza. I ten psalm śpiewamy w czasie pogrzebu. Zmiłuj się nade mną, Panie, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją. Bóg okazuje mu miłosierdzie. Chociaż stawia też pewne warunki. Mówi, ty nie wybudujesz świątyni, wybuduje ją twój syn Salomon. Bo za dużo masz na sumieniu. Za dużo. Bóg widział nędzę swojego ludu w niewoli w Egipcie. Słyszał ich wołanie, poznał jego udrękę i postanowił ich uwolnić. Nędzą człowieka jest także jego grzech, bo jak szli przez pustynię, grzeszyli. A więc poznał tę nędzę już od czasu wyjścia, tę nędzę wtedy, kiedy uczynili posąg ze złota, posąg cielca. A Mojżeszowi przedstawił się Bóg. Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. To są słowa zanotowane w Księdze Wyjścia. A więc Bóg objawił swoje miłosierdzie w czynach i słowach już od zarania istnienia. Oni uwierzyli w Niego i doświadczali przebaczenia. A więc miłosierdzie jest treścią życia całego Izraela i poszczególnych jego synów i córek jest treścią całego narodu. To są tylko niektóre wydarzenia ze Starego Testamentu. Ale też trzeba tu przypomnieć Jonasza, który szedł do Niniwy, żeby Niniwę ratować. I tego Jonasza wbrew jego woli pcha do Niniwy, żeby głosił pokutę. No i Niniwa się nawraca. Czy też to targowanie się Abrahama od 50 spadku. W tej liczbie do 5 i tylu nawet nie było sprawiedliwych w Sodomie i Gomorze. I te słowa Izajasza, bo góry mogą ustąpić, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. To jest Stary Testament, ale przejdźmy do Nowego Testamentu. Tutaj papież też bardzo szczegółowo papież rozpracowuje przypowieść o synu marnotrawnym, ale wspomina też to miłosierdzie papież, które wyśpiewał w domu Zachariasza, wyśpiewała chyba Elżbieta. Za Jego miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie właśnie za narodzinę Jana Chrzciciela i za narodzinę Jezusa Chrystusa. A nie będę tego tej przypowieści tutaj opowiadał, tak jak to tutaj papież, a tylko niektóre takie zasygnalizuję. O, ten syn marnotrawny. Ja tu z głodu ginę. A więc mierzy siebie miarą tych dóbr, które utracił, których nie ma. Ja tu z głodu ginę. Najemcy w domu ojca mają o wiele więcej. A więc tutaj kryje się w sercu tego syna dramat utraconej godności. Świadomość zmarnowanego synostwa. A więc w tym synu, który przy tych świniach żył, dojrzało poczucie utraconej godności. I to poczucie utraconej godności zmusiło go do powrotu. powrotu do domu rodzinnego i chce być już w tym domu nie na prawach syna, ale na prawach najemnika. Najemnikiem w domu własnego ojca. A więc jest to ogromne upokorzenie, jest to ogromny wstyd. Nie ma prawa do niczego więcej jak do stanu najemnika. On sobie ma tą świadomość, bo tak jakby on nie liczył na miłosierdzie ojca i poczucie utraconej godności każe mu podjąć decyzję i wyrusza w drogę. I tutaj miłość ojca do syna staje się miłosierdziem, kiedy ojciec go zobaczył. A postać ojca odsłania nam Boga, który jest ojcem w tej właśnie przypowieści. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu. Ja znałem takiego pana, któremu syn się zupełnie wykoleił. I ten ojciec, co on wyprawiał, co on robił, żeby uratować tego syna? Na różne sposoby. Nawet kiedy mówię mu, no bo marnotrawił majątek, to co ojciec się dorobił. Ja nie powinienem tak mu powiedzieć, ale tak mu powiedziałem, temu ojcu: Panie, machnijże już ręką na tego syna. On tego nie zrobił, chwała Bogu. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu. Jest wierny swojej miłości. Ojciec jest świadomy tego, że ocalone zostało zasadnicze dobro. Dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Można utracić majątek, byle człowieczeństwo ocalało. I to człowieczeństwo jakby na nowo zostało odnalezione. I te słowa ojca: trzeba się weselić, bo ten, który był umarły, wrócił. Trzeba się weselić. I to jest właśnie miłosierdzie. Weselić. I ta troska ojca jest miarą miłości. Tej miłości, o której potem święty Paweł w rozdziale, nie wiem, 12 czy 13, 12, w liście do Koryntian, napisze, że ta miłość jest łaskawa, cierpliwa, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, współweseli się z prawdą, we wszystkim pokłada nadzieję, przetrzyma wszystko, nie ustaje. Miłosierdzie, tak jak przedstawił je Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym, ma kształt miłości tej, którą w języku Nowego Testamentu nazwano agapę. Ja pamiętam, jak wykładał nam to była moralną Karol Wojtyła, biskup, bodajże na trzecim roku, i nie mógł sobie przypomnieć, jak to po grecku brzmi: wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. I tak chodził po sali, no jak to jest, jak to jest. Ja sobie tak pomyślałem, że a szkoda, że nie wiem. No ale potem już popatrzyłem, jak to tam brzmi. Do dzisiaj zapamiętałem, jak to jest. Pistis, elpis, agape, pontrion. Te trzy. Pistis, wiara, nadzieja. Pistis, elpis, nadzieja i agape. Właśnie ta miłość nazywa się właśnie agape. To jest ta miłość zdolna do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Ów, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony. Ten syn marnotrawny nie czuł się poniżony. Nie czuł się, ale czuł się odnaleziony. I można by było powiedzieć, że czuł się dowartościowany, a ojciec ukazuje nade wszystko radość, że ten, który wrócił, nie przestał być rzeczywistym synem swego ojca, bo powrócił do prawdy o sobie samym, poznał prawdę o sobie samym. Może czasem sądzimy, tak jak ten starszy syn, że miłosierdzie uwłacza temu, kto go doznaje, że uwłacza godności człowieka. Nie uwłacza, bo miłosierdzie sprawia, że zaczynamy widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie. O to chodzi w miłosierdziu, żeby zobaczyć siebie w całej prawdzie i tę prawdę pokazać na dłoni Panu Bogu. I ta przypowieść pokazuje w sposób prosty, dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Na tym polega nawrócenie. A więc miłosierdzie objawia się w dowartościowaniu, jako podnoszenie w górę. Od konfesjonału, jak czasem człowiek odchodzi, to taki jak na skrzydłach. To miłosierdzie doświadczone w konfesjonale powoduje, że ja robię się jakiś taki lekki, podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra z różnego rodzaju nawarstwień zła. Zło przytłumiło to dobro, zło, które jest w człowieku i zło, które jest w świecie. Naszym czasom to miłosierdzie jest szczególnie potrzebne. To miłosierdzie objawia się w Jezusie Chrystusie, szczególnie w krzyżu i zmartwychwstaniu, w Ogrodzie, potem całym tym sądzie przed Piłatem. Ale jest taki moment, a to nie moment, to są godziny, kiedy Chrystus potrzebuje miłosierdzia. Potrzebuje miłosierdzia wtedy, kiedy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża, w straszliwych mękach oddaje swojego ducha. Wtedy Chrystus potrzebował miłosierdzia od człowieka i nie doświadczył tego miłosierdzia. W szczególny sposób tego miłosierdzia potrzebuje i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Najbliżsi. Ale także i najbliżsi przyczynili się do jego cierpienia. Najbliżsi. Ja nie będę tu mówił o Judaszu, o Piotrze. I dlatego Chrystus zwraca się w Ogrodzie i na Kalwarii do Ojca, którego miłość głosił ludziom, o którego miłosierdziu świadczył całym swoim postępowaniem. Zwraca się do Ojca, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie jak nie moja, ale Twoja, niech się stanie. Albo na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? W męce i śmierci Chrystusa, w tym, że Ojciec własnego Syna nie oszczędził, ale uczynił go grzechem za nas, okazało się miłosierdzie. To szczególnie właśnie w tych dniach czwartek wielki, kiedy zostawia siebie Eucharystii ukochał do szaleństwa, mówi Chesterton, do szaleństwa Eucharystii. A więc to jest szczytowy punkt, aż do Wielkiej Soboty, a potem zmartwychwstania. To się urzeczywistnia miłosierdzie. Chrystus cierpiący przemawia w sposób szczególny do człowieka i to nie tylko do człowieka wierzącego, ale przemawia w sposób szczególny także do niewierzących. Trzeba nam uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, w które to zło uwikłany jest świat. Uwierzyć zaś taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem. Miłość ma drugie imię, miłosierdzie. A więc Chrystus, który w swej męce i krzyżu nie doznał miłosierdzia ludzkiego, w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej miłości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim Ojciec ma dla wszystkich ludzi. I jeszcze ostatni jakby akt Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi po zmartwychwstaniu. To jest też akt miłosierdzia. Weźcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To też jest akt Bożego miłosierdzia. Tu trzeba by było jeszcze zwrócić uwagę na Matkę Najświętszą, która jest Matką Miłosierdzia. Jest takie wezwanie Matko Miłosierdzia, ale już nie będę o tym mówił, bo przebaczenie dokonuje się przez Jezusa Chrystusa. Bóg przebacza. Maria może nam to przebaczenie wyprosić, ale zawsze przebaczenie należy do Boga przez Jezusa Chrystusa. No, to tyle. No dość. Szczęść Boże.